Skończyłem pisać na maszynie i bez zwłoki ruszyłem w stronę ostatniego zamkniętego pokoju na komisariacie. Okazał się salą konferencyjną, gdzie z reguły Irons lub rzecznik prasowy informowali media o postępach w co istotniejszych akcjach. Pobojowisko w środku wskazywało, że i to miejsce stało się areną walki o przetrwanie grupy ocalałych. Być może wśród nich był Ben, który po ujrzeniu zombie w akcji zdecydował się zawierzyć własne życie kratom celi w piwnicy. To był kolejny pokój, w którym musiałem rozwiązać dziwną zagadkę. Wiszący na jednej ze ścian obraz miał mocno przymocowaną zębatkę i podpis, który wskazywał, w jakiej kolejności zapalić olejne kinkiety po drugiej stronie. Wszystko zbudowane było na motywie kart do gry w Blackjacka. Wątpię, żeby to był element systemu zabezpieczeń posterunku lub działanie któregoś z funkcjonariuszy. To musiał być Irons. Wychodząc, z jednego ze stolików zabrałem jeszcze kliszę aparatu. Czułem, że może zawierać coś istotnego. Doskonale pamiętam zdjęcie, które zawierała. Twarz zmarłego mieszkańca Raccoon City, który został zarażony wirusem. Opis wskazywał, że w ciągu ledwie 2 godzin zmienił się w zombie. To wyjaśniało, dlaczego natykałem się wszędzie na żywe trupy. Większość z nich pewnie krótko przed moim przybyciem zmieniła się w te bezmyślne monstra. Jedyny pomysł, jaki miałem w tamtym momencie, to sprawdzić zębatkę w wieży zegarowej na szczycie budynku. Po drodze, na balkonie, natknąłem się na kolejnego likera, co potraktowałem jako przypomnienie, że czas na ucieczkę szybko się kończy. Tym bardziej wściekły byłem na siebie, gdy okazało się, że wcześniej nie zauważyłem w wieży kwadratowego otworu, do którego pewnie pasowałaby znaleziona korba. Wracając, słyszałem dziwne odgłosy. To padały kolejne prowizoryczne barykady, otwierając drogę do środka inwazji zombie. Zgarnąłem korbę i wróciłem na górę. Za jej pomocą opuściłem drewniane schody na pół piętro i dostałem się do mechanizmu zegara. Brakowało w nim zębatki, którą znalazłem wcześniej. Gdy całość naprawiłem i uruchomiłem, powoli otworzyły się metalowe, czerwone drzwi po mojej prawej. Na podłodze leżał bezpiecznik, którego szukałem. Nie mając czasu do stracenia, zdecydowałem się na ryzykowny skok w szyb wentylacyjny. Dzisiaj, jak o tym myślę, wiem, że była to głupia decyzja. Mogłem się połamać lub trafić do zamkniętego pomieszczenia ze zgrają monstrów. Wtedy jednak nie kalkulowałem. Stres i zmęczenie robiły swoje. Znalazłem się w piwnicy, nieopodal wejścia do kanałów, które prowadziły do oczyszczalni ścieków. Z celi Bena usłyszałem głośny krzyk. Ruszyłem biegiem na miejsce i zastałem dziennikarza leżącego na podłodze. Za moment powoli wstał, ale nie chciał opowiadać, co się przed momentem wydarzyło. Jakby już wiedział, że jego czas się kończy. Przekazał mi kilka kartek papieru i polecił, żebym wykorzystał je do wymierzenia sprawiedliwości Ironsowi. Okazało się, że dotarł do korespondencji komendanta z szefem miejscowego laboratorium, niejakim Birkinem, który płacił mu za utrudnianie śledztwa STARS i przykrycie prowadzonych w Raccoon City badań. Skurwiel. Miał na rękach krew milionów ludzi za marne kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Co się stało z Benem? Jakiś dziwny pasożyt rozerwał go w pół. Okropny widok. Moment później przy celach znalazła się też Ada. Widok rozszarpanego Bena wstrząsnął nią. Dobrze to widziałem. Starała się jednak ukryć emocje i ignorując mnie wybiegła. Ruszyłem za nią, ale jakimś dziwnym sposobem zniknęła. Zszedłem do kanału i sprawnie wyminąłem tarantulę. W niewielkim pokoju skorzystałem znowu z maszyny do pisania, informując potencjalnych ocalałych o otwartych drzwiach prowadzących w głąb oczyszczalni. Przepakowałem niezbędny ekwipunek. Zabrałem miksturę roślinną, do której dodałem antybakteryjne niebieskie zioła, a także magnuma. Zajmował niewiele miejsca, a wolałem go mieć, poruszając się pod ziemią. To była jedna z lepszych decyzji, jakie podjąłem. W pokoju, w którym gromadzone było szambo i znajdowały się zablokowane na 4 bezpieczniki drzwi, czekał już na mnie mutant. Na moich oczach dziwna istota bez kończyn zaczęła się błyskawicznie rozrastać. Pojawiły się 4 odnóża, a obok wielkiej źrenicy wyrosła szyja i paszcza. To był obrzydliwy, wstrząsający widok. Jak tylko jej ryk wypełnił pokój, wyciągnąłem magnuma i wymierzyłem przed siebie. Potwór tymczasem zaczął wypluwać z siebie małe pasożyty, robale wielkości dłoni, które błyskawicznie przemieszczały się po podłodze. Strzeliłem, hamując postępy zmierzającej w moim kierunku bestii. Jeden z pasożytów rzucił się na mnie i boleśnie wgryzł w ciało. Oderwałem go i oddałem kolejne strzały. Po szóstym pocisku bestia zaskowyczała donośnie i upadła. Wyplute przez nią insekty nadal pełzały wokół, więc podbiegłem do drzwi i włożyłem bezpiecznik w panel kontrolny. Mechanizm odblokował klamkę. Uchyliłem się przed kolejnym pasożytem, a następnego kopnąłem, gdy znalazł się w zasięgu. Uciekłem i zamknąłem za sobą drzwi. Potraktowałem to zdarzenie jako zapowiedź nadchodzących problemów. Na powierzchni pełno było żywych trupów i monstrów pokroju likerów. To oznaczało, że pod ziemią, w okolicach toksycznych substancji i nieprzyjaznych zdrowiu i życiu ścieków, mogłem spodziewać się gorszych przeciwników. To było głównym powodem mojej ostrej reakcji na zachowanie Ady, którą spotkałem niedługo później. Stanowczo zasygnalizowałem jej wtedy, że tylko trzymając się razem i współpracując, możemy ujść z życiem. Wyglądało na to, że do niej dotarłem. Przeszukaliśmy wspólnie centrum kontrolne oczyszczalni i natknęliśmy się na zasunięte metalową szafą wejście do magazynu. Przez chwilę miałem nadzieję, że w środku ktoś się zabarykadował, ale skąpany w mroku pokój szybko rozwiał moje nadzieje. Zapalniczką rozpaliłem dwie lampy i sprawdziłem półki. Znalazłem trochę potrzebnej amunicji. Potem ruszyliśmy z Adą dalej. Jak tylko zjechaliśmy windą na dół, do sieci kanalizacyjnej, natknęliśmy się na blondynkę w laboratoryjnym kitlu. Niespodziewanie zaczęła przed nami uciekać. Ada próbowała ją zatrzymać, ale w odpowiedzi kobieta zaczęła do nas strzelać. Rzuciłem się, by ratować Adę i oberwałem w okolice ramienia. Straciłem wtedy przytomność. Nie wiem na jak długo. Gdy obudziłem się, wokół nie było nikogo. Opatrzyłem prowizorycznie ranę, która nie wyglądała na szczególnie groźną, choć bolała jak diabli. Ady i tajemniczej kobiety nie było nigdzie widać. Powoli ruszyłem w stronę drzwi, w kierunku którym wcześniej uciekała pracownica laboratorium. Znalazłem się w kanałach. Okropnie śmierdziało. Szum przepływającej wody zagłuszał wszystkie inne dźwięki. Podszedłem na brzeg kamienistego podestu i spojrzałem wokół. Na suficie nieruchomo przyklejony był kolejny gigantyczny pająk. Postanowiłem sprawdzić drugą stronę korytarza i w ślepym zaułku znalazłem ciała dwóch żołnierzy sił specjalnych. Ich kamizelki były rozerwane, a hełmy rozbite. Nie mieli szans w starciu z przerażającą siłą. Przy jednym z trupów znalazłem dziwny medalion z wygrawerowanym wilkiem, który zabrałem. Jego towarzysz nadal miał przy sobie kilka naboi do strzelby. Dzisiaj, jak to opowiadam, nadal uważam, że tamta sytuacja była rodem z najgorszego sennego koszmaru. Chcesz szybko uciec, ale biegniesz po kolana w wodzie, która bardzo cię spowalnia. A nad tobą, na suficie i ścianach, wielkie tarantule, które plują kwasem i jeszcze w każdej chwili mogą się na ciebie rzucić i przygnieść cię własnym ciężarem. Tamte korytarze pokonałem wtedy kilkukrotnie, bo musiałem wrócić po zawór, by opuścić niewielki most łączący dwie części oczyszczalni. Całość działała na jakimś dziwnym systemie ciśnieniowym, którego pewnie nigdy nie zrozumiem. Dotarłem do długiego i szerokiego korytarza. Gdzieś w oddali słyszałem strzały pistoletu, więc biegiem ruszyłem przed siebie, mijając kolejne zakręty. Znalazłem się przy zbiorniku, a po drugiej stronie stała Ada. Nawet nie pamiętam, czy zdążyła coś krzyknąć. Za moment pomiędzy nami znalazł się wielki krokodyl. Miał spokojnie kilkanaście metrów, a sama jego paszcza byłaby w stanie naraz pochłonąć grupę ludzi. Jego ryk wstrząsnął całym budynkiem i wręcz ogłuszył mnie. Odwróciłem się i rzuciłem biegiem do ucieczki. Każdy krok cielska bestii powodował małe trzęsienie ziemi i wytrącał mnie z równowagi. W pewnym momencie zatoczyłem się i uderzyłem mocno o ścianę. Impet sprawił, że poluzowane zawiasy wypuściły butlę z łatwopalną substancją, która z łoskotem upadła zaraz za moimi plecami. Za moment wiedziałem już, że to moja jedyna i ostatnia szansa na przetrwanie spotkania z monstrualnym krokodylem. System bezpieczeństwa zablokował drzwi. Oparłem się plecami o ścianę i patrzyłem, jak bestia powoli idzie w moją stronę. Gdy znalazła się na wysokości butli, wystrzeliłem. Eksplozja rozerwała łeb potwora, który zwalił się na brzuch, ostatni raz wstrząsając korytarzem. Miałem szczęście, że zawartość nie okazała się być bardziej zabójcza. Od truchła dzieliło mnie tylko kilka metrów. Mogłem skończyć równie źle. Wróciłem do Ady. Ucieszyła się na mój widok. Okazało się wtedy, że Jack, którego chciała odnaleźć, już nie żyje. Zostałem jej tylko ja. Opatrzyła mi ranę, która nie przestała dokuczać. Postanowiliśmy, że spróbujemy razem znaleźć drogę ucieczki. To właśnie niedługo później, przy stacji kontrolującej poziom śmieci, znalazłem zapiski lokalnego strażnika. Te same, które dzisiaj stanowią rzekomo zbyt słabe dowody, żeby postawić konkretne zarzuty Umbrelli. Nikogo jakoś nie dziwi specyficzny system zabezpieczeń, wykorzystujący dwa medale z grawerami wilka i lwa. Wtedy, przy ciele martwego stróża, znalazłem ten drugi. Wraz z Adą przedostaliśmy się przez kanały do wrót i otworzyliśmy je wystarczająco szybko, by umknąć ścigającym nas rozdrażnionym pająkom. Dotarliśmy do kolejki linowej, którą na szczęście można było bez problemu uruchomić. W trakcie podróży dziwna bestia próbowała przebić się przez dach, ale odparliśmy ten atak. Pojazd zabrał nas do tajemniczej placówki. Dzięki temu, że byłem z Adą, łatwiej było nam bronić się, a także przebijać przez wałęsające się po korytarzach zombie. Doskonale posługiwała się bronią. To trzeba oddać. W jednym z zaułków znalazłem zwłoki nieszczęśnika, który miał przy sobie elementy konstrukcyjne strzelby. Nie przydały mu się do obrony, jak pokazywał fatalny widok jego pogryzionego ciała. Zamontowałem je, kontynuując marsz przez korytarze. Znaleźliśmy się na otwartej przestrzeni. Na środku stał dziwny wagon, który, jak się okazało, stanowił swoistą windę do tajnego laboratorium. Aktywowaliśmy mechanizm i ciężkie stalowe zamki otworzyły się, a cała platforma powolnym, jednolitym tempem ruszyła w dół. Ścigające nas monstrum jednak nie ustawało i przypuściło kolejny atak. Szpony przebiły się z łatwością przez metalową ściankę pojazdu i raniły Adę, która od uderzenia straciła przytomność. Musiałem szybko odciągnąć potwora, więc wybiegłem na zewnątrz. Za moment moim oczom ukazała się dziwna sylwetka. Od pasa w dół był to człowiek, ale wyżej w niczym już nie przypominał ludzi. Mutacje wykręciły jego ręce i zamieniły je w potężną broń. Rozerwaną klatkę piersiową wypełniało zmutowane mięso oraz gigantyczne oko, bezmyślnie łypiące przed siebie. Obok głowy pojawiła się druga, wyższa narośl. Bestia nie namyślała się długo i ruszyła na mnie. Wymierzyłem z magnuma i oddałem 3 strzały. Widziałem tryskającą z ciała po każdym pocisku krew, ale nijak nie zatrzymywało to potwora. Zamaszystym uderzeniem rzucił mnie na barierki. Szybko podniosłem się i odbiegłem kilka metrów. Oddałem kolejne strzały, aż broń wydała charakterystyczny klik, symbolizujący brak pocisków w magazynku. Schowałem ją do kieszeni i sięgnąłem po strzelbę. Oparłem kolbę o bolące ramię i wypaliłem. Powoli zmierzający w moją stronę stwór osunął się na kolana, a później upadł. Wokół niego szybko rozlała się kałuża krwi. Ostrożnie minąłem zwłoki i wróciłem do Ady. Podniosłem ją z podłogi i położyłem na łóżku. Nadal nie reagowała na dotyk ani żadne słowa. Gdy zjechaliśmy na dół, wyszedłem i rozejrzałem się po okolicy. Było cicho i spokojnie. Zabrałem Adę i zaniosłem ją na rękach do pierwszego pokoju, który znalazłem. Szczęśliwie był to gabinet, gdzie mogłem ją położyć. Poczekałem jeszcze kilka minut, aż odzyskała przytomność. Była poważnie ranna i nie mogła wstać. Chciała mnie przekonać, że ratowanie jej nie ma sensu i powinienem uciekać sam. Odmówiłem. Obiecałem, że znajdę lekarstwo, które postawi ją na nogi. To był strzał. Byłem w obcym miejscu, nie wiedziałem nic o wirusie, a wokół roiło się od zombie i efektów przerażających mutacji, które mogły w każdej chwili pozbawić mnie życia. Równie dobrze jeden ze stworów mógł znaleźć bezbronną Adę, nim zdołam wrócić z jakąkolwiek pomocą. Innego wyjścia jednak wtedy nie było. Zostawiłem Adzie swój pistolet i kilka zebranych wcześniej magazynków, a sam zabrałem strzelbę i magnuma. Miałem ze sobą łącznie z 50 parę pocisków, a i czułem, że przede mną już tylko coraz trudniejsze przeszkody. W laboratorium spodziewasz się najgorszego, prawda? Zignorowałem większe drzwi po prawej i pobiegłem prosto wąskim korytarzem. Znalazłem się w dużym pomieszczeniu, w którego centrum cicho spał reaktor napędzający całą placówkę. Do niego prowadziły z trzech stron wąskie pomosty. Awaryjne lampki tylko lekko rozświetlały drogę. Ktoś wcześniej wyjął główny bezpiecznik, odcinając energię w całym obiekcie. Jak się chwilę później przekonałem, kilka korytarzy było odciętych przez opuszczone, pewnie na skutek incydentu, rolety. Po krótkich poszukiwaniach dotarłem do pokoju, w którym było przeraźliwie zimno. Całe pomieszczenie było oszronione. Namierzyłem mechanizm z dużym bezpiecznikiem i aktywowałem procedurę odłączenia go i umieszczenia w niewielkiej kieszeni. Mogłem wrócić i aktywować reaktor. To była kolejna decyzja tego dnia, którą musiałem, choć nie powinienem, podejmować. Otwierałem drogę zamkniętym do tej pory monstrom. Sytuacja wyglądała gorzej niż przypuszczałem. Nie dość, że za grodziami pałętały się likery i przemienieni w zombie naukowcy, to jeszcze dużą część laboratorium zajmowała gigantyczna roślina, której pędy złowieszczo ruszały się i śledziły każdy ruch. Miałem to szczęście, że pechowcy prowadzący eksperymenty nad nią mieli na wyposażeniu miotacz płomieni. Najwyraźniej na wypadek wystąpienia problemów. Życia im nie uratował, ale pełny zbiornik paliwa sugerował, że nawet nie zdążyli go użyć. Sam wkrótce miałem taką sposobność, bo po odsłonięciu jednej z rolet natknąłem się na dziwne istoty, jakby skrzyżowanie człowieka z rośliną, które pluły kwasem. Po kilkunastu minutach rozglądania się po laboratorium, które zaskakiwało rozmiarami i nowoczesnością, postanowiłem sprawdzić, co u Ady. W holu, przy pokoju, gdzie ją zostawiłem, pałętało się już kilku obdartych ze skóry zombie. Miałem najgorsze przeczucia, które potwierdziły się, gdy w środku nikogo nie zastałem. Nie było śladów walki. Nie było krwi. Nie było też żadnej notatki. Po prostu zniknęła. Musiałem się spieszyć. Strzelba ułatwiała przeszukiwanie kolejnych pomieszczeń laboratorium. Z łatwością rozprawiałem się z dikerami i utrzymywanymi przy życiu przez wirusa naukowcami. W końcu znalazłem dysk MO, którego potrzebowałem do identyfikacji i otwarcia zablokowanej części podziemnego kompleksu. Nic nie wskazywało, że tam natrafię na Adę, ale zamierzałem w pierwszej kolejności sprawdzić, czy nie czyhają tam na nas żadne nowe zagrożenia. Na korytarzu drogę zatarasowała mi jedna z pracownic laboratorium. Nie przedstawiła się, ale ze słów wyczytałem, że musiała być partnerką Williama Birkina, który prowadził tutaj badania. Celowała we mnie i groziła. Powiedziała, że Ada jest szpiegiem, który został wysłany na miejsce, by zdobyć próbki wirusa. Nie chciałem jej wierzyć i próbowałem przekonać, że powinniśmy współpracować i razem stąd uciec. Śmiała się tylko i nazywała mnie naiwniakiem. W pewnym momencie gwałtowny wstrząs pozbawił oboje nas równowagi. Moment później metalowe rury, elementy klimatyzacji i sufitu zaczęły upadać na podłogę. Część z nich uderzyła w kobietę i przygniotła ją. Podbiegłem i przyłożyłem palce do szyi, ale nie wyczułem pulsu. Głośno zawył alarm i kobiecy głos zarządził ewakuację. Musiałem dostać się do podziemnego pociągu, który miał wywieźć pracowników w bezpieczne miejsce. Zabrałem fiolkę wirusa, którą kobieta trzymała w ręku, i ruszyłem do pokoju, gdzie zostawiłem Adę. Głupio myślałem, że będzie tam na mnie czekać. Pobiegłem jeszcze raz do przygniesionej pracownicy laboratorium, ale i jej ciało zniknęło. Nie pozostało mi wówczas nic innego, jak ruszyć w kierunku zamkniętej części laboratorium. Na północnym pomoście zatrzymała mnie Ada. Celowała do mnie i stanowczo zażądała oddania fiolki z wirusem. Była zła, że tak się to wszystko ułożyło i że uparcie chciałem oboje nas uratować, co skomplikowało jej plany. Naszą rozmowę przerwał nagły strzał. Ciężko ranna laborantka strzeliła Adzie w plecy, po czym straciła przytomność. Uderzona siłą kuli Ada zachwiała się i wypadła za barierkę. Zdążyłem ją jeszcze chwycić. Nie chciała się jednak uratować. Wyrwała dłoń z uścisku i runęła w dół. Wściekły wyrzuciłem fiolkę wirusa. Tak właśnie było. Dlatego też nie mam jej przy sobie. Nie mogę nawet w żaden sposób potwierdzić wam, że Ada naprawdę istniała i była wtedy w Raccoon City. O obecności wirusa świadczyć mogą tylko miliony zabitych i dokumentacja, którą dla was zdobyłem. Co było dalej? Rzuciłem się biegiem do zamkniętych do tej pory drzwi i umieściłem dysk MO w czytniku. Ciężkie, metalowe wrota otworzyły się powoli, odsłaniając długi, skąpany w rdzawym kolorze korytarz. Prowadził do pomieszczenia laboratorium z kilkunastoma zbiornikami wypełnionymi cieczą. Były puste. Na samym końcu znajdowała się winda towarowa. Wezwałem ją i patrzyłem na powoli przesuwający się wskaźnik, symbolizujący ruch w dół. Nagle metalowa płyta nade mną zaczęła się wyginać. To potwór, którego wcześniej spotkałem w drodze do laboratorium, siłą wyważał sobie drogę. Wylądował przede mną. W niewielkim stopniu przypominał już człowieka. Mutacja postępowała i rozpoznać nasz gatunek można było tylko dlatego, że poruszał się jeszcze na dwóch nogach. Odbiegłem trochę i wycelowałem magnumem. Mogłem zemścić się za Adę, którą wcześniej dotkliwie ranił. Bestia spowalniała przy każdym strzale. Po czwartym zaskowyczała donośnie i upadła. Nie był to jednak koniec. Zaczęła mutować, zmieniając się w coś na wzór psa, lwa czy innego drapieżnika, ale rodem z najgorszych koszmarów. Z trudem powstrzymałem drżenie rąk na tyle, by załadować kolejne pociski do magnuma. Wystrzeliłem, ale monstrum umknęło, skakując na zbiorniki po prawej. Uciekłem na drugi koniec laboratorium. Za moment bestia była już obok mnie. Zeskoczyła i znalazła się metr ode mnie. Czułem jej oddech z gigantycznej paszczy. Strzeliłem rozpaczliwie w gardziel, ale nic to nie dało. Szczęki zatopiły się w ciele. Były jednak dziwnie miękkie i choć odczułem ból, to przeżyłem, bo nie pogruchotały mi kości. Potwór odrzucił mnie na bok. Wstałem na kolano i zacząłem strzelać. Magnum po każdym naciśnięciu spustu mocno kopał. Mięśnie krzyczały z bólu. Nic jednak się nie liczyło. Musiałem powstrzymać bestię. W końcu któryś strzał musiał trafić ważny organ w ciele. Potwór padł, a z jego ciała zaczęła wszystkimi otworami tryskać krew. Obrzydliwy widok. W tej samej chwili winda dotarła na mój poziom. Wbiegłem do niej i nacisnąłem przycisk. Wyczekiwałem, czy jeszcze monstrum wróci i podejmie atak, ale nic takiego się nie wydarzyło. Od windy do peronu było tylko kilka metrów. Widziałem, jak pociąg zaczyna powoli ruszać. Za moment coś obok mnie eksplodowało. Straciłem słuch. Było tylko drażniące brzęczenie. Z pociągu machała do mnie jakaś postać. Rozpoznałem Claire. Resztkami sił podbiegłem do pociągu. Wyczekałem na odpowiedni moment i wskoczyłem przez otwarte drzwi jednego z wagonów. Pamiętam jeszcze, że do środka wbiegła Claire, której towarzyszyła mała dziewczynka. Krzyknąłem tylko do nich, by padły na ziemię, a za moment laboratorium za nami uległo zniszczeniu w wybuchu. W jednej chwili zniknęły wszystkie monstra i tajemnice tego obiektu. Są jednak świadkowie i nie możemy dopuścić, by ta tragedia została zapomniana, a winni uszli płazem. Irons wiedział o wszystkim i doprowadził do śmierci wielu uczciwych funkcjonariuszy. Birkin eksperymentował z bronią biologiczną, nad którą stracił kontrolę. Całe miasto zginęło, bo jakaś organizacja postanowiła bawić się w Boga.
Oczywiście, panie Kennedy. Dlatego rozmawiamy i zajmujemy się tą sprawą. Dziękuję za szczegółową relację. Pański raport będzie miał kluczowe znaczenie dla dalszych losów sprawy. Na razie dziękuję. Kirk, czy możesz poprosić teraz pannę Claire?
Koniec części drugiej. Dziękuję za wysłuchanie audiobooka inspirowanego losami Leona S. Kennedy'ego w klasycznym Resident Evil 2 z 1998 roku. Jeśli podoba Ci się taka forma wspominania i relacjonowania gier, zasubskrybuj kanał. Tekstowe wersje opowiadań znajdziesz na blogu graalingrad.pl. Chcąc być zawsze na bieżąco z nowymi materiałami, możesz również śledzić profile Graalingradu na Facebooku i Twitterze. A jeśli uważasz, że robię dobrą robotę, zajrzyj też na profil Graalingradu na Patronite. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do usłyszenia.